Drodzy Państwo, i przechodzimy jeszcze ponownie na nasze podwórko. Mówimy o tym, modlimy się szczególnie w Radiu Maria. Nasi słuchacze o tym pamiętają. Już były takie przebłyski, że coś się zmienia, jeśli chodzi o pogodę, ale ciągle to niebezpieczeństwo suszy, które nadciąga i będzie rekordowa, może doskwierać tutaj nam, polskiej gospodarce, polskim rolnikom, bo to oznacza niższe plony. Producentów bydła również to zamartwia, którzy potrzebują pasz, no i również konsumenci koniec końców mogą się spodziewać i spodziewają się wyższych cen produktów rolnych. Sytuacja hydrologiczna w Polsce jest nieporównywalna z tym, co miało miejsce w ubiegłych latach. To jest jedna sprawa, jak temu zapobiegać. Druga rzecz to również czekamy na otwarcie granic, żeby przybyli też pracownicy z zagranicy, którzy jednak wzmacniają gospodarkę i szczególnie produkcję rolną. I trzecia rzecz, tak mówię, ale nie wiem, czy nam się uda wszystko dzisiaj wypowiedzieć, to pamiętajmy o tak zwanej, prawda, tutaj ekonomii patriotycznej, czy patriotyzm konsumencki, o można powiedzieć lepiej tak, kody kreskowe produktów, które zaczynają się od 590, wpływają na wzrost naszej gospodarki, pomagają nam wszystkim, kto po prostu zakupuje takie produkty, wzmacnia polską gospodarkę. Naszym gościem jest pan Marek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, którego bardzo serdecznie witamy. Pana dyrektora jako też eksperta w tych sprawach prosimy o komentarz, o słowa. Nie wiem, chciałbym usłyszeć się nadziei, że będzie dobrze, że przyjdą deszcze, że uda nam się obronić.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień dobry Państwu. Małe sprostowanie. Jacek Podgórski.
A, pan Jacek Podgórski, ojcze. Przepraszam. Tak, wiem, skąd natomiast... ten Marek wszedł, ale...
pan Jacek. Mam nadzieję, że od świętego Marka. Tak. W każdym razie te wszystkie kwestie, o których ojciec wspomniał, one są niezwykle istotne. Rzeczywiście, zarówno polskie, jak i europejskie rolnictwo, ale także szerzej w aspekcie zupełnie globalnym, zmaga się z ogromnymi problemami. Tutaj w tym naszym wymiarze europejskim, polskim, na pierwszy plan ostatnio rzeczywiście wysuwa się susza rolnicza. Ona, mimo tego, że w ostatnim tygodniu, mówiąc kolokwialnie, trochę popadało, tak naprawdę jest w dalszym ciągu nieunikniona. Eksperci z zakresu hydrologii twierdzą, że te opady powinny trwać dłużej, powinny być bardziej obfite, ale mniej nawalne. Wtedy zapewne ta woda mogłaby zasilić, czy to wody gruntowe, czy cieki rzeczne. Wtedy ta woda mogłaby zatrzymać się w glebie. Wtedy ta woda byłaby dla roślin w najlepszej formie obecna na polach. Natomiast tak się nie stało. Niestety pokutuje u nas problem bezśnieżnej zimy, która tak naprawdę zasila Polskę w wodę, a Polska niestety wody gromadzić nie potrafi. Jest to efekt zaniechań przynajmniej ostatniego ćwierćwiecza. Niestety wówczas, kiedy w Europie Zachodniej budowano zbiorniki retencyjne, prowadzono programy takie jak dziś w Polsce, małej czy dużej retencji, u nas tak naprawdę w tym aspekcie nic się nie działo. Polska wręcz przeciwnie, była osuszana. Efektem tego jest to, że nasz kraj jest bodajże na trzeciej pozycji od końca, biorąc pod uwagę wszystkie państwa Unii Europejskiej, jeżeli spojrzymy sobie na zasobność w wodę w przeliczeniu na jednego obywatela. Tutaj jakby wychylając się troszkę poza Unię Europejską, no dobrym porównaniem jest to, że dużo więcej wody, kilkukrotnie więcej wody niż Polska ma Izrael, który przecież jest krajem pustynnym, czy w dalszym stopniu jeszcze pustynniejącym. Tutaj dobrze, że plan dla wsi premiera Morawieckiego i ministra Ardanowskiego objął kwestię nawadniania naszego kraju, mówiąc zupełnie ogólnie, ponieważ to w przyszłości pozwoli nam zniwelować pewne skutki związane z suszą, tak jak udaje się je niwelować w krajach Europy Zachodniej. Warto jednak w tym kontekście, aby rolnicy pomyśleli także o odpowiednich zabiegach agrotechnicznych, o uprawianiu tych roślin, które w większym stopniu odporne są na suszę, aby także wreszcie ubezpieczali oni swoje uprawy. Wciąż jeszcze ten poziom w Polsce jest zbyt niski, a nie powinno być tak, biorąc pod uwagę te cyklicznie nawiedzające nas plagi, takie jak susza, deszcze nawalne, gradobicia, czy ostatnio także przymrozki, które przecież przetrzebiły część polskich plantacji sadów czy upraw. Ten problem suszy niestety w ostatnim czasie zazębia się w znacznej mierze z kłopotami wynikającymi z bezpośrednich skutków pandemii koronawirusa, załamanie się łańcucha dostaw i brak pracowników sezonowych. To te dwa elementy, które dziś muszą niestety redefiniować polski, europejski i światowy rynek rolny. Spływają do nas jednak pewne pozytywne informacje również, żeby nie było tutaj tak czarno. Okazuje się, że być może trafią do nas już w najbliższym czasie to, co zapowiadało Ministerstwo Rolnictwa, pracownicy sezonowi z Ukrainy. Ukraina negocjuje warunki przyjazdu swoich obywateli do różnych krajów Unii Europejskiej, ale nie tylko do niej, bo także poza granicę Unii mieliby trafić pracownicy z Ukrainy i Polska ma być jednym z tych krajów, do których te osoby do pracy w rolnictwie miałyby trafić. Troszkę wcześniej takie działania podjął na przykład rząd Finlandii, czego efektem było już podpisane porozumienie między ambasadą fińską na Ukrainie, a ukraińskim ministerstwem spraw zagranicznych. W wyniku tych negocjacji do Finlandii już niedługo trafi 15 tysięcy pracowników z Ukrainy. U nas to zapotrzebowanie jest znacznie wyższe. Jeżeli mówimy o zapotrzebowaniu na pracowników z Ukrainy, to liczone jest ono nawet w setkach tysięcy, jeżeli mówimy o samym właściwie sektorze rolnym. Tutaj jakby ta Ukraina jest takim języczkiem uwagi z tego względu, że jeżeli spojrzymy sobie na wskaźniki dotyczące wydawania pozwoleń na pracę w naszym kraju, to tylko w ubiegłym roku wydano takich pozwoleń dla Ukraińców przeszło 330 tysięcy. Na kolejnym miejscu uplasowały się ogólnie rzecz biorąc kraje azjatyckie, których przedstawicielom wydano 70 tysięcy pozwoleń na pracę tutaj. No, przepaść jest ogromna, a Azjaci stanowią drugą tę, mówiąc nieco na wyrost, nację, która w naszym kraju podejmuje pracę. Mówiąc zupełnie wprost, pewne zabiegi polityczne, ekonomiczne poczynione w ostatnim przynajmniej dziesięcioleciu, ale myślę, że także znacznie wcześniej, doprowadziły do tego, że nasze rolnictwo jest uzależnione od napływu pracowników z innych krajów i bez nich części prac nie da się po prostu wykonać. W okresie nowalijek niemożliwe są zbiory, później nie będziemy również mogli zbierać niektórych owoców. Problem pojawi się także przy żniwach, ale także producenci, hodowcy zwierząt mają problem z tymi pracownikami. Części z nich przecież nie udało się przedłużyć pozwoleń na pracę, natomiast tutaj działania Ministerstwa Rolnictwa, Kancelarii Premiera, Rady Ministrów doprowadziły do tego, że jednak mnóstwo tych pracowników udało się w naszym kraju zatrzymać. Niemniej zapotrzebowanie jest naprawdę potężne, a te zawirowania związane właśnie z koronawirusem, z suszą, z przymrozkami, z gradobiciami odbijają się na polskim rynku rolnym. Na pewno jesteśmy już tego absolutnie pewni. Nie uda się powtórzyć tych wspaniałych wskaźników eksportowych z ostatnich lat, bo przypomnę, że w ubiegłym roku Polska wyeksportowała artykułów rolno-spożywczych za kwotę ponad 31 miliardów euro. To są kwoty, o jakich jeszcze kilka lat temu nie mogliśmy pomarzyć. To jest efekt ciężkiej pracy polskich rolników, którzy niestety muszą mierzyć się z takim nierównym rywalem, jakim są warunki atmosferyczne czy sytuacja związana z pandemią. Wspomniał także ojciec o bardzo ważnej kwestii patriotyzmu konsumenckiego. Z tego miejsca chciałbym zaapelować do wszystkich słuchaczy Radia Maryja, ale nie tylko, do wszystkich Polaków, abyśmy rzeczywiście w naszych wyborach zakupowych kierowali się ideą patriotyzmu konsumenckiego. Kupujmy polskie produkty. Dobrym sposobem jest to, o czym mówił ojciec, czyli kierowanie się początkiem kodu kreskowego 590. To są te trzy pierwsze cyfry, które
świadczą. Bo nie patrzmy na to, że jest napisane w języku polskim, to wcale nie świadczy, że jest produkowane z polskich produktów i przez Polaków, prawda?
Tak. Sam kod kreskowy także nie daje nam absolutnej pewności co do udziału polskiego kapitału. Ja tutaj ze swojej strony pozwolę sobie na małą reklamę. Istnieją pewne aplikacje na urządzenia mobilne, które pozwalają za pomocą czytnika kodu QR stwierdzić, jaki jest udział procentowy polskiego kapitału u danego producenta, który dostarcza nam dany produkt. Jest aplikacja stworzona przez Klub Jagielloński Pola, z której ja sam korzystam i mogę ją Państwu serdecznie polecić. Pewnie na polskim rynku znajdują się także inne aplikacje, które pozwalają tutaj ustalić poziom polskiego kapitału. To jest niezwykle, niezwykle istotne, aby ta cyrkulacja wewnętrzna następowała, aby do polskich rolników, a nie za granicę trafiały polskie pieniądze, ponieważ to finalnie odbije się pozytywnie na kieszeniach nie tylko samych rolników, ale także budżetu państwa, no i nas, konsumentów finalnych tych wszystkich produktów.
No właśnie, a z drugiej strony no już to już inna rzecz, że może być na przykład, nie wiem, firma produkująca soki, to polski kapitał, natomiast jabłka mogą być sprowadzane z Chin, no ale to już jest inna, inny problem.
To prawda, to prawda.
Natomiast w większości to jest tak, że Polska bierze polskie. Taki jest teraz trend bardzo dobry, prawda?
Tak, tak. W większości jednak zdarza się również tak, że nawet firmy o zagranicznym kapitale korzystają z polskich surowców. Natomiast tutaj oczywiście nie możemy mówić o 100% udziale polskiego kapitału w przypadku takiego przedsiębiorstwa, natomiast rzeczywiście wspomagają one polskich producentów. No niestety ten trudny czas, w którym dziś borykają się rolnicy, pewne grupy starają się wykorzystać na swoją korzyść. Myślę tutaj niestety o po raz kolejny członkach organizacji pseudoekologicznych, którzy mówiąc wprost działają bardzo często na pasku zupełnie obcych interesów. Ja tutaj przestrzegam przed tym, aby jednak patrzeć na te organizacje naprawdę bardzo bacznie, przyglądać się temu, co robią i tak naprawdę na rzecz jakiego interesu działają, ponieważ biorąc pod uwagę ich działania tylko w ostatnim czasie, to jest to ten kolejny problem, z którym muszą się borykać polscy rolnicy, także w kontekście suszy, bo tutaj nie dość wspomnieć, że potężna inwestycja Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Wody Polskie, czyli gigantyczny zbiornik powstający w Siarzewie, już został oprotestowany przez członków organizacji ekologicznych, a jest to inwestycja, która w znacznej mierze pozwoliłaby rozwiązać problemy hydrologiczne województwa kujawsko-pomorskiego. Ona mogłaby służyć rolnikom, mogłaby służyć zwykłym obywatelom wówczas, kiedy tej wody brakuje. Takich inwestycji w Polsce realizowanych jest wiele. Niestety tam, gdzie pojawiają się inwestycje, gdzie pojawiają się pieniądze, pojawiają się także ekolodzy, którzy świadomie bądź nieświadomie realizują niestety interesy na pewno nie polskie, na pewno nie polskiego rolnictwa, na pewno nie polskiej racji.
I mamy przykład Puszczy Białowieskiej, gdzie są ci pseudoekolodzy, kiedy na przykład grożą pożary, chociażby był przykład ostatnio, czy nie daj Boże, gdyby tak puszcza się zapaliła, czy będą oni gasić. Na pewno ich wtedy nie będzie, tylko będą się gdzieś indziej przypinać. Ale to już inny temat, inny problem na inne rozmowy. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję, tylko tak kłaniam się.
Z Panem Bogiem dziękujemy. To były aktualności dnia. Naszym gościem ostatnim był pan dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, Jacek Podgórski. Dziękujemy za rozmowę.